Fyrtel polityczny.
Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
Dzień dobry, Wielkopolsko. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a przy mikrofonie Marcin Kuberka. Trwają uroczystości pogrzebowe premiera Jana Olszewskiego i w związku z tym porozmawiamy o panu premierze, ale na początku wprowadzenie Jarosława Kaczyńskiego.
To jest podniesienie kwestii lustracji, a w perspektywie także dekomunizacji, czyli po prostu zmiany istoty systemu, który wtedy funkcjonował. Dalej sprawa prywatyzacji, została zatrzymana rabunkowa prywatyzacja i wreszcie kwestia związana z tym, że rozpoczął się wzrost gospodarczy.
Naszymi gośćmi w studiu jest pan profesor Krzysztof Brzeszczyn. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pracownik poznańskiego IPN-u, wieloletni działacz Solidarności Walczącej i kronikarz tej organizacji w Poznaniu. A na telefonie pan doktor Piotr Grzelczak. Dzień dobry. Halo, słyszymy się? O Jezus. No w takim razie będziemy jeszcze próbowali może się połączyć. Panie profesorze, opowiedzmy o poznańskich kontekstach.
Tak?
O poznańskich kontekstach pana premiera Jana Olszewskiego w latach 90.
Jan Olszewski w latach... wydaje mi się, że należałoby się cofnąć w zasadzie i nie tylko mówić o latach 90., ale też wcześniej o działalności Jana Olszewskiego właściwie w całym okresie PRL-u, bo trzeba tutaj dodać, że Jan Olszewski urodził się w 1930 roku. Gdy miał 9 lat, to był świadkiem agresji niemieckiej na Polskę. Był członkiem Szarych Szeregów. I jednocześnie jako 14-latek był uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Czyli jest to polityk, który urodził się przed wojną, a taką działalność publiczną, niepodległościową rozpoczął już w okresie II wojny światowej. Z kolei po 1945 roku studiował prawo. I gdy nastąpiła stalinowska odwilż w 1956 roku, był on członkiem redakcji...
Tygodnika Po Prostu.
Tak, Tygodnika Po Prostu i tam był współautorem takiego ważnego tekstu na spotkanie ludziom z Armii Krajowej, który rozpoczął właściwie proces rehabilitacji członków Armii Krajowej, którzy wtedy w okresie stalinowskim byli uważani za... taki, nieprzysłowiowy, ale za taki zaputę karły reakcji. Następnie w latach 60. był on członkiem klubu Krzywego Koła i był też w połowie lat 60. Obrońcą politycznym.
A powiedzmy może o tej loży masońskiej klubu Kopernika, bo to jest pomijane, a może pan profesor coś wie na ten temat.
To znaczy, o tym on opowiadał w takim wywiadzie Rzeka prosto w oczy. Ta książka została opublikowana 21 lat temu, w 1997 roku. Były to rozmowy Jana Olszewskiego z Ewą Polak-Pałkiewicz. I w latach 60. wtedy, po tym jak ta stalinowska odwilż się skończyła...
Dość szybko.
Tak, dość szybko. To została taka, można powiedzieć, struktura, czy taka forma działalności, nawet nie politycznej, ale dyskusyjnej. Był to mianowicie klub Krzywego Koła. I on został na początku lat 60. przez władze rozwiązany. No i te osoby, które w tym działały, między innymi Jan Józef Lipski, testowały, można powiedzieć, wykorzystanie loży masońskiej czy lóż masońskich do działalności opozycyjnej. No i Jan Olszewski wtedy do tego przystał i stał się masonem któregoś tam stopnia, ale ten, powiedzmy, epizod trwał krótko.
Udało nam się połączyć z doktorem Piotrem Grzelczakiem. Słyszymy się, tak?
Tak, tak, dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Bardzo się cieszę.
Nas tutaj przeszkodziło jakieś zakłócenie na linii.
Pan jest autorem książki Poznański Czerwiec 1956, walka o pamięć w latach 56-89. I w tym kontekście proszę opowiedzieć o mało znanym epizodzie premiera Jana Olszewskiego.
Zgadza się. Ten epizod łączy bezpośrednio Jana Olszewskiego i Poznański Czerwiec, czy też pamięć o Poznańskim Czerwcu, o którą to Jan Olszewski w roku 76, 20. rocznicę naszego czerwca, upomniał się wraz z pewną grupą z kręgów opozycyjnych się wywodzącą. No tam wśród tych nazwisk należałoby wymienić przede wszystkim Wojciecha Ziembińskiego. To był jeden z głównych pomysłodawców
tego upamiętnienia. Tak znana postać opozycji tamtych lat.
Wspaniała postać tamtych lat. I on, który się obracał głównie w środowisku byłych hakowców, gdzieś od początku lat 70. zaczęli podejmować takie inicjatywy opozycyjne de facto, mające na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii Polski, takich białych plam, które były pomijane w oficjalnym dyskursie wówczas. No i jednym z tych wydarzeń, oprócz na przykład zbrodni katyńskiej, czy oprócz powstania styczniowego, stał się Poznański Czerwiec. 20. rocznicę czerwca Wojciech Ziembiński pospołu z Janem Olszewskim dokonali najpierw przygotowania takich plakarów w formie klepsy, zapraszających warszawiaków na mszę do kościoła świętego Jacka, do Dominikanów przy ulicy Freta, a potem Jan Olszewski brał udział w kolportażu, śmiałym kolportażu tych plakatów na ulicach Warszawy. Był oczywiście przez ten cały czas obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa w trochę innej sprawie, która dotyczyła wprost narodzin przyszłego KOR-u. Ale tak czy inaczej Jan Olszewski tutaj piękną kartę zapisał, taką poznańsko-warszawską właśnie w tych dniach. To było dwa dni zaledwie po protestach robotników Ursusa i Radomia. 27 zaczął się ten kolportaż, a msza odbyła się 29 w kościele świętego Jacka.
I o tym szerzej można przeczytać w pana artykule z 2012 roku zamieszczonego w Kronice Miasta Poznania. Zgadza się?
Zgadza się. To jest artykuł w Kronice, która była poświęcona stosunkom poznańsko-warszawskim. Poznań z Warszawa, wspólna sprawa, taka kronika, a artykuł miał tytuł
W hołdzie Poznaniowi, warszawskie obchody 20. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Panie Krzysztofie, zwracam się do pana profesora Brzeszczyna. Jesteśmy, no właśnie, kontynuujemy historię, ale musimy trochę się streścić.
Tak, czyli w latach 60. Jan Olszewski był obrońcą politycznym, za to został pozbawiony prawa do wykonywania zawodów w 68 roku. Następnie w latach 70. był jednym z inicjatorów polskiego porozumienia niepodległościowego i wtedy właśnie w tym roku 76, gdy rozpoczął działalność Komitet Obrony Robotników, to on znalazł się w kręgu adwokatów, prawników, którzy udzielali pomocy czy porad prawnych działaczom ówczesnej opozycji. Z tego względu Jan Olszewski nie był formalnie członkiem KOR-u, ale był tam ważną postacią. I wtedy, gdy wybuchł strajk w roku 1980 w Gdańsku i potem w całym kraju, to Jan Olszewski był również z Wiesławem Chrzanowskim współautorem Statutu Solidarności. I w latach 1980-81 pełnił on ważną funkcję jako doradca Solidarności, prawnik i twórca najważniejszych dokumentów, można powiedzieć, programowych, statutowych związku. Tą działalność, można powiedzieć, kontynuował w latach 80. Był obrońcą posiłkowym w procesie
toruńskim.
Tak, w procesie zabójców księdza Popiełuszki. Potem również przed obradami okrągłego stołu w dziwnych okolicznościach, można tak eufemistycznie powiedzieć, życie straciło dwóch księży i on również pełnił tutaj ważne funkcje. Nie był on członkiem delegacji Solidarności przy okrągłym stole, ale udzielał się jako ekspert.
On by chyba pomagał przy pracach nad reaktywacją Solidarności, przywróceniu...
Tam w tych kwestiach prawniczych przede wszystkim się udzielał, ale on był sceptycznie ustosunkowany do obrad okrągłego stołu. Nie był może on w takim powiedzmy, nie należał do takiej radykalnej opozycji, ale generalnie tak powiedzmy stał z boku, no i w związku z tym też nie kandydował w tych pierwszych w wyborach kontraktowych. Startował natomiast do Sejmu...
W 1991 roku, na jesieni.
Tak, w 1991 roku. No i stał się premierem pierwszego rządu powołanego przez Sejm, który został wyłoniony w wolnych wyborach, tak? Bo tutaj te wybory 4 czerwca to były wybory kontraktowe. Ten jego rząd trwał krótko, ale dokonał pewnych ważnych zmian. Przede wszystkim zainicjował proces wstępowania Polski do NATO. Jednym z warunków tegoż przyjęcia Polski do NATO było wprowadzenie cywilnej kontroli nad armią. Wtedy w rządzie Bieleckiego i Tadeusza Mazowieckiego funkcję ministra obrony narodowej najpierw pełnił generał Florian Siwicki, który był z tej ekipy...
Kiszczaka?
Tak, Kiszczaka stanu wojennego, a później admirał Kołodziejczyk. I dopiero właśnie w roku 1991 tym ministrem został Jan Parys, który musiał być mianowany przez... wskazany przez Wałęsę.
Tak, jako resort prezydencki.
Tak.
Mała, obowiązywała wtedy mała konstytucja.
Tak jest. I tutaj nastąpiło, powiedzmy, to pierwsze spięcie i tu Jan Olszewski wymusił, powiedzmy, powołanie tego cywilnego ministra obrony narodowej.
Panie Piotrze, zwracam się do Piotra Grzelczaka. Może pani, bo już musimy się pomału puentować. Może pan coś powiedzieć o latach 90. i w zasadzie o osiągnięciach rządu Jana Olszewskiego, bo były.
No, osiągnięcie Jana Olszewskiego, bez wątpienia tego rządu Jana Olszewskiego, krótkiego wprawdzie, bo półrocznego, najważniejsze, jeśli na które moglibyśmy wskazać, to właśnie wskazanie na ten kurs proeuropejski, bo wspólnota europejska wówczas wydawałoby się była od Polski wciąż w dalekim politycznym widoku, a za sprawą Olszewskiego ten kurs na Europę został obrany, a z drugiej strony też pewien akces zgłoszony do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. O tym musimy pamiętać w kontekście tego rządu oczywiście. Nie licząc tego kontrowersyjnego czasu związanego z nocą z 4 na 5 czerwca.
Tak, ale zapomnieliśmy dodać, że przecież dzięki interwencji rządu Jana Olszewskiego Lech Wałęsa nie podpisał porozumienia z Rosjanami, które zakładało, że w bazach po jednostkach powstaną jakieś spółki nomenklaturowe, bo to chyba nie padło na antenie, a to jest bardzo ważne.
Tak, był taki projekt, żeby na terenie tych dawnych sowieckich baz powstały trudne do zdefiniowania spółki, które tak naprawdę były jakimś tutaj jakąś kooperacją polską już wówczas z rosyjską, bo to jest rok 92, Związek Radziecki się zwija. To właśnie to weto przez premiera Olszewskiego zgłoszone wobec tej decyzji prezydenta Lecha Wałęsy, to ono sprawiło, że rząd Jana Olszewskiego przestał cieszyć się jego zaufaniem. To właściwie ta decyzja w dużej mierze wpłynęła na to, że ten rząd musiał się w czerwcu 92 pożegnać ze sceną polityczną.
Panie profesorze, to już jesteśmy po obaleniu rządu Jana Olszewskiego i teraz Jan Olszewski jest na dzieją prawicy rozproszkowanej w latach 90.
Tak, tu trzeba, wynika z tego, że audycja o Janie Olszewskim powinna być dłuższa przede wszystkim.
Jaki mamy format?
Tak, proszę mówić. 95 to są wybory prezydenckie i wtedy Jan Olszewski zajmuje 4 miejsce w tych wyborach prezydenckich. Głosuje na niego ponad 1 000 000 osób. Otrzymuje on około 7% głosów i to jest...
Zaczyn?
Tak, zaczyn, punkt wyjścia do tworzenia ruchu odbudowy Polski, który integruje polską prawicę. Tak więc tutaj też w latach 90. Jan Olszewski odegrał kluczową rolę.
Przypomnijmy słynne konferencje prasowe w niedzielę. Wtedy zupełnie inaczej, że toczyło się życie polityczne w kraju. Jacek Kurski organizował konferencje, które chcąc, nie chcąc, wiadomości, które były już pod władzą SLD, musiały pokazywać.
No tak, bo tutaj jakby w latach 90. były dwa ośrodki krystalizujące prawicę. Była to AWS, czyli Akcja Wyborcza Solidarność z Marianem Krzakrewskim i Ruch Odbudowy Polski z Janem Olszewskim. No, w wyborach 97 roku AWS wygrywa, ale nie może utworzyć rządu. Wtedy ma do wyboru albo sojusz z Ruchem Odbudowy Polski, albo z Unią Wolności. Wybiera Ruch Unię Wolności. I w tym momencie, powiedzmy, tutaj Jan Olszewski i Ruch Odbudowy Polski jest trochę zmarginalizowany.
No niestety czas dobiegł końca. Dziękuję bardzo panu Piotrowi Grzelczakowi.
Dziękuję bardzo państwu.
Panu profesorowi Krzysztofowi Brzeszczynowi.
Dziękuję bardzo państwu.
Zapraszam słuchaczy do posłuchania reportażu Jacka Kosiaka, który wisi na stronie Radia Poznań. Ja niestety nie zgadzam się z puentą zamieszczoną w tym reportażu, w którym bez podprowadzenia, bez informacji Jan Olszewski, które jest to wypowiedź archiwalna, mówi, że już nie jesteśmy na wschodzie, ale już jesteśmy na zachodzie, ale nie mamy tam sojuszników. Widz, słuchacz może odebrać to jako komentarz do obecnej sytuacji politycznej międzynarodowej Polski, ale o tym porozmawiamy już za chwilę po przerwie.
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
Sur les murs des photos, sans Grégoire. Sam Mello. La porte est claquée. Jorel est barré.
Już jesteśmy na antenie ponownie i wracamy do tematu konferencji warszawskiej dotyczącej pokoju na Bliskim Wschodzie. Przed tym wprowadzenie dźwiękowe.
Jeśli faktycznie jest tak, jak mówi pani ambasador, że premier nie powiedział tych słów, a Jerusalem Post przypisał mu je bezpodstawnie, to mam wrażenie, że jest to przejaw jakiejś wojny informacyjnej toczonej z Polską. Że chodziło o odwrócenie uwagi od tego, co jest kluczowe na tej konferencji.
Ale kto toczy wojnę? Część Izraela toczy wojnę? Czy pewne siły Izraelu?
Ja bym tutaj szukał paluszków rosyjskich.
Andrzej Zybertowicz dodał, że mniejszość rosyjska jest bardzo wpływowa w polityce izraelskiej. Przekonywał też, że nie ulega wątpliwości, iż wokół warszawskiej konferencji trwa wojna informacyjna. Jako dowód podał, że przed konferencją pojawiły się twierdzenia, iż mamy wyśmienite relacje handlowe z Iranem. Tymczasem w rzeczywistości obroty z Iranem były w 2017 roku 4 razy mniejsze niż na przykład z Izraelem. Naszymi gośćmi jest na telefonie z Warszawy dr Jerzy Targalski, Akademia Sztuki Wojennej, publicysta prasowy, radiowy i telewizyjny. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W naszym poznańskim studiu dr Adam Szabelski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Grzegorz Tomczak, filozof i reżyser, częsty komentator Filtra Politycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy od naszego gościa w Warszawie. Jakie wnioski można wyciągnąć po konferencji warszawskiej, która w zasadzie została przykryta aferą ze słowami prezydenta Netanyahu?
No, po pierwsze chciałem zaznaczyć, że ja tutaj mówię we własnym imieniu, a miejsce mojej pracy z tym nie ma nic wspólnego, bo...
Rozumiem.
Także proszę to wziąć pod uwagę.
Tak, tak.
Po drugie, została przykryta nie tylko wypowiedziami premiera Netanyahu, które bardzo sprytnie były skonstruowane, ale również wypowiedzią sekretarza stanu Mike'a Pompeo oraz wypowiedzią dziennikarki Andrei Mitchell. Więc to nie jest kwestia jednorazowych wypadków, tylko to jest ogólny obraz kampanii dyplomacyjnej, jaką środowiska żydowskie prowadzą przeciwko Polsce na Zachodzie. I trzeba sobie z tego zdawać po prostu sprawę. I teraz, jakie są wyniki dla Polski? No, tych wyników w tej chwili jeszcze tak naprawdę nie znamy, ponieważ my cały czas nie wiemy, czy Stany Zjednoczone chcą poważnie się zaangażować w Polsce, a to oznaczałoby stałą bazę wojskową, inwestycje, wsparcie przeciwko ingerencjom Niemiec w życie polityczne Polski, wsparcie dla projektu Trójmorza. My tego wszystkiego nie wiemy. Czy też Stany Zjednoczone w dalszym ciągu używają Polski jedynie jako straszaka i siły nacisku na Niemcy i Rosję. Dopiero jak będzie decyzja w sprawie Fort Trump, to znaczy jeżeli ta decyzja będzie nie tylko pozytywna w sensie, że Fort Trump powstanie, ale powstanie odpowiednio liczny i nie gdzieś w Żaganiu czy na Marsie, ale nad Bugiem i Nazją, to będziemy mogli naszą ocenę ostateczną sformułować. A w tej chwili możemy powiedzieć tylko kilka takich rzeczy podstawowych. No po pierwsze... Polska została wybrana jako miejsce konferencji i to na przykład pisze prasa izraelska otwarcie. Ja tu się opieram na dzienniku Izrael Hayom, który jest zbliżony do rządu izraelskiego. Została wybrana dlatego, że Polska, jak Eka Hanna Ariel pisze, chce lub co najmniej chciałaby stać się przeciwwagą dla Niemiec i Francji. I dlatego Pompeo wybrał właśnie tą buntowniczą Polskę na miejsce konferencji. Czyli sprawa jest jasna. Polska staje po stronie Stanów Zjednoczonych w konflikcie, który dzieli Stany Zjednoczone i Niemcy, ponieważ Niemcy wspierają Iran po prostu. I jeśli my ustawiamy się po stronie Stanów Zjednoczonych, no to jasno dajemy Niemcom do zrozumienia, że odpowiedzią na ich ataki, trzyletnie ataki przeciwko Polsce, odpowiedzią na zablokowanie reform politycznych w Polsce, przede wszystkim reformy sądownictwa przez Niemców, jest nasze wsparcie dla Stanów Zjednoczonych.
Panie doktorze, wrócimy do pana, bo nie zdążymy porozmawiać z gośćmi w studiu. Doktor Adam Szabelski, jak widzi sytuację po konferencji, ale też w kontekście wizyty Mike'a Pompeo w poniedziałek w Budapeszcie. Była pierwsza wizyta od dawien dawna. Proszę.
Ja się zajmuję przede wszystkim Węgrami i właśnie to moim zdaniem spojrzenie na całą tutaj Europę Środkową jest bardzo istotne. Bardzo dobrze, że ta konferencja tutaj w Europie Środkowej się odbyła. Pokazuje to wzrost zainteresowania Europy Środkowej wszystkimi graczami. Wizyta Ameryki w Budapeszcie, amerykańskiej dyplomacji w Budapeszcie jest bardzo istotna w tym kontekście, że jak dotychczas wiemy, Węgrzy starają się połączyć upiec różne pieczenie na tym samym ogniu i zachować gdzieś tam jednocześnie dobre stosunki z Rosją i Chinami, a jednocześnie cały czas być w tej wspólnocie atlantyckiej. To jest taka polityka balansowania, którą gdzieś rząd Viktora Orbana stosuje już od dłuższego czasu. Poszukiwania właśnie możliwych inwestycji ze wszystkich stron. Z jednej strony przynosi to jakieś korzyści finansowe dla Węgier, natomiast czy gospodarcze? Przykładem jest tutaj duża inwestycja Rosji w rozbudowę atomowej elektrowni w Paks. Natomiast tutaj właśnie gdzieś spowodowało to jakieś oziębienie na linii Budapeszt-Waszyngton i dobrze, że ten kontakt zaczyna być odbudowywany, czy gdzieś tutaj te spotkania się odbywają.
Mam pytanie do Grzegorza Tomczaka. Jak ocenia, jak widzi, bo ten kontekst ataku Izraela, czy środowisk żydowskich w Izraelu i amerykańskich w tej całej wielkiej globalnej układance, bo przecież polityka Donalda Trumpa jest ambitną polityką, pierwszą taką od 30-40 lat, od czasów Ronalda Reagana, w którym Stany chcą na nowo zredefiniować sytuację w Europie, na Bliskim Wschodzie i w tym momencie Polska jest w orbicie, jest w interesach, współgra to z naszymi interesami, z interesami amerykańskimi, a jednocześnie Izrael próbuje teraz tutaj, w co Izrael gra? To jest pytanie, bo ludzie się niepokoją. Wiki, słuchacz.
Jak rozumiem, jest bardzo mało czasu, żeby wyłożyć to, co bym chciał powiedzieć. Ja myślę, że patrzenie na te wszystkie procesy, które się dokonują z perspektywy nadal jednak państw narodowych, bo to jest takie spojrzenie, prawda? Państwa ze sobą rywalizują, słabsze, mocniejsze i tak dalej, próbują się zdominować, podporządkować, coś ugrać, jest chyba perspektywą niewystarczającą, co najmniej jeśli nie w ogóle błędną. Wydaje mi się, że ja wrócę do myśli, którą już tutaj zgłaszałem wcześniej, że mamy do czynienia w tej chwili w świecie z procesem powstawania globalnej trójwładzy i jest kilka ośrodków krystalizujących tą właśnie grupę, na wąziutką grupę, którą możemy nazwać według jednej nomenklatury jakimś rządem światowym, według innej jakimś tam najwyższym kręgiem masonerii, czy jeszcze czegoś innego, różnie to jest ujmowane, ale wydaje mi się, że powstaje, krystalizuje się z różnych takich centrów, krystalizuje się właśnie coś takiego jak trójwładza, która ma tą cechę, że maksymalizuje samą władzę dla władzy, a nie to, co się też powszechnie sądzi, jakieś korzyści ekonomiczne, gospodarcze. One są oczywiście ważne, one są jakoś funkcjonalnie związane z poszerzaniem władzy, ale to jest już coś mniej podporządkowanego, bardziej władzy. Na ten proces zwrócił uwagę profesor Leszek Nowak już w latach 80., wskazując, że to, co my nazywamy komunizmem, to tak naprawdę jest system trójwładzy z maksymalizacją właśnie parametru władzy, kosztem ekonomii i tak dalej. I zwracał uwagę, że my, taką miał sugestię, że my jako Polska się z tego systemu wyzwalamy, w następnej kolejności będą się wyzwalały, powiedzmy, państwa tutaj właśnie dawnego Układu Warszawskiego, potem poprzez implozję Republiki Radzieckiej, natomiast Zachód dopiero zmierza do tego systemu. Otóż myślę, że profesor Leszek Nowak tutaj pomylił się w prognozie, że my się wyzwalamy. Nie, my staliśmy włączeni w ten proces globalnego, ten globalny proces powstawania światowej trójwładzy. I z tej perspektywy, jeżeli na to spojrzymy, no to będziemy mogli oczywiście na niższym poziomie analizować, które centra właśnie te krystalizujące tą grupę ludzi zdobywają przewagę. I z tej perspektywy Polska, no niestety, jawi się jako państwo, które zostało przy okrągłym stole rozebrane gospodarczo. To był rozbiór Polski gospodarczy z całą pewnością. Osłabione politycznie, bo każda kolejna władza jest coraz słabsza. No wydawało się, że PiS będzie takim remedium na tą sytuację. Przynajmniej te środowiska prawicowo-patriotyczne na to liczyły. No wydaje się, że albo PiS nie może, albo nie chce, albo nie potrafi. Ale kolejne doświadczenia, kolejne zdarzenia pokazują, że niestety Polska jest bardzo słaba i jest upokarzana. No przecież to, co się stało w tym, moim zdaniem ta konferencja, to jest po prostu potworna klęska tak naprawdę. Oczywiście, że można sobie myśleć, że być może z tego coś tam Amerykanie nam, że tak powiem, odpuszczą i tak dalej, ale to są takie kalkulacje dziwne w sytuacji, która pokazuje właściwie z perspektywy takiego zwykłego uczestnika, obserwatora, jak ja na przykład, no to mieliśmy niespodziewaną decyzję zakomunikowaną przez Stany Zjednoczone, a nie przez Polskę o tym, że będzie taka konferencja.
Dobra, a potem mieliśmy do tego,
w ciągu pokorzeń.
Doktor Jerzy Targalski, no właśnie, bo tutaj konferencja pokazała, że jest wielu zwolenników Iranu w Polsce, że to aż było niespotykane, no ale wiadomo, że za tym się kryje jakaś narodowa prawica, jakieś mrzonki o co tu chodzi?
To nie ma żadnych zwolenników Iranu. To jest po prostu tylko i wyłącznie przykrywka. Z jednej strony mamy opcję proniemiecką, która broni po prostu interesów niemieckich, czyli przeciwstawia się konferencji, bo ta konferencja uderzała w politykę niemiecką proirańską, a z drugiej strony mamy opcję prorosyjską, która z kolei broni interesów rosyjskich. Tylko że żadnej z tych dwóch opcji nie było wygodnie powiedzieć, my popieramy Niemcy, my popieramy Rosję przeciwko Stanom Zjednoczonym. W związku z czym uczepili się tego Iranu, co jest zupełnie bez znaczenia. Natomiast fakt pozostaje faktem, że Izrael zrealizował swoje cele, zbliżył się do państw arabskich, zamanifestował swoją możliwość wejścia w wewnętrzne układy Unii Europejskiej przeciwko proirańskim Niemcom, no i jednocześnie postawił na swoim, bo konferencja odbyła się w Polsce, tak, czyli manifestacja przeciwko Niemcom, a z drugiej strony oczywiście Polska stała się ofiarą kampanii opluwania i oszczerstw dokonywanych przez różne środowiska żydowskie, czy to w Izraelu, czy też w Stanach Zjednoczonych, a premier Netanyahu tak skonstruował swoją wypowiedź, że można cytować pierwsze zdanie zdania współrzędnie złożonego, nie cytując reszty i oskarżając Polaków o kolaborację z hitlerowskimi Niemcami w Holokauście. I to jest stały leitmotiv agresji informacyjnej i środowiskowej przeciwko Polsce. Przypominam, że za Stalina żydowscy komuniści, propagandyści również się w tym specjalizowali, przecież oskarżali AK o współpracę z Gestapo i tak dalej. Więc jest to kontynuacja, jest to cały czas to samo. Wyjechali po 1956 roku i kontynuowali swoją działalność już tym razem na zamówienie innego.
Zbliżamy się do końca. Pan doktor Adam Szabelski, w poniedziałek odbędzie się konferencja Izrael-Międzymorze, Grupa Międzymorza. O czym będziemy rozmawiać? Oprócz Polska będzie rozmawiać z Izraelem, oprócz sprawy oskarżeń o kolaborację z Hitlerem.
Znaczy tutaj kwestia jest taka, że Grupa Wyszehradzka po raz pierwszy, zobaczymy jeszcze, czy to ostatecznie wyjdzie, ponieważ tutaj pojawiła się koncepcja, czy Polska jednak nie zrezygnuje z tego wspólnego wyjazdu Grupy Wyszehradzkiej do Izraela. Aby po raz pierwszy cała tutaj Grupa Wyszehradzka jako Europa Środkowa spotkały się już na zewnątrz, jakby reprezentując jedną drużynę. Miało być to duży krok naprzód w tych naszych wzajemnych relacjach tutaj w Europie Środkowej, wzmocnienie jakby wszystkich partnerów. Natomiast faktycznie cała Europa Środkowa moim zdaniem ma problem z negatywnymi stereotypami, które w Izraelu o Europie Środkowej są. I to nie jest tylko nasz polski problem, ale także problem tutaj naszych sąsiadów. Myślę, że trzeba prowadzić dialog i rozmawiać i miejmy nadzieję, że to, co się stało, jak teraz deklaruje strona izraelska, faktycznie jest tylko wypadkiem przy pracy i uda się znaleźć kompromisowe rozwiązania i przede wszystkim prowadzić ten dialog.
Musimy kończyć. Naszym gościem na telefonie w Warszawie był dr Jerzy Targalski. Dziękuję.
Dziękuję państwu.
Dr Adam Szabelski ze studia w Poznaniu.
Dziękuję serdecznie.
I pan Grzegorz Tomczak. Dziękuję.
Dziękuję.
Po krótkiej przerwie zapraszam na Twitter.
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
I tradycyjne pytanie, cóż tam panie na Twitterze?
Dzień dobry państwu, Piotr Tomczyk. Witam państwa bardzo serdecznie i od razu przechodzimy do naszej orki na Twitterze. A rękę do twitterowego pługa dołoży dzisiaj dwójka poznańskich użytkowników Twittera, czyli...
Dzień dobry, Katarzyna.
I dzień dobry, Mateusz Maciak, Piomek 18.
Katarzyna i Mateusz, Piomek 18. Korzystacie regularnie z Twittera, wyszukujecie najróżniejszych informacji politycznych, społecznych, gospodarczych. Czy w takim razie można powiedzieć, że dziennikarze przestali wam być potrzebni? Dziennikarze, radio, telewizja?
Może ja. Moim zdaniem dziennikarze są dalej potrzebni, ale Twitter ułatwia nam wyszukiwanie informacji, które są konkretne dla nas. Z naszej perspektywy, które nas interesują, nie jest to taki natłok, nie jest to taka ilość informacji, która by przytłoczyła człowieka, także jedno i drugie jest potrzebne.
Dla mnie to po prostu jest bardzo dobre porównanie. Możemy na Twitterze od razu znaleźć iluś redaktorów, ileś gazet, które jest tam widnieje. I porównywać informacje. Co dzisiaj jest cenne, żeby nie szukać z jednego źródła, tak? Tylko sobie samemu stworzyć historię.
Czyli sami decydujemy, co jest ważne.
Dokładnie tak.
A co mniej.
Tak. Właśnie. No właśnie. To nam bardziej pasuje. Co śledzimy?
Wracamy w takim razie do wydarzeń ostatnich dni na Twitterze. Ciągle pobrzmiewają takie echa, hałaśliwe echa utworzenia wiosny. Nadejścia wiosny, utworzenia wiosny. Co na ten temat mówią twitterowicze? Jak oceniają to wydarzenie?
Raczej negatywnie.
Powiedziałbym,
że... Ale hucznie. Tak. Cieszą się z nadejścia wiosny, chociaż ta wiosna, o której mówimy, nie jest tą wiosną, na którą czekamy.
Taka dosyć przyspieszona.
Przyspieszona, właśnie. Trochę wcześnie i trochę dziwne było to, że nagle partia, która nie miała żadnych struktur, nie miała działaczy, nie miała programu, jest tak popularna wśród Polaków. Partia, która nie dostała żadnego dofinansowania budżetowego, nagle okazuje się, że ma pieniądze na zorganizowanie potężnej konwencji. Napisał o tym na przykład Marcin Makowski. Robert Biedroń zapowiedział właśnie w kropce nad i, że chce skończyć wojnę polsko-polską. Zapewnić społeczeństwu spokój i stabilność. Dlatego jak wygra wybory, postawi przed Trybunałem Stanu Kaczyńskiego, Dudę, Morawieckiego i generalnie cały rząd. A potem wszyscy się pojednają. Marek Borowik mówi, dziwne jest to zwlekanie Biedronia z ujawnieniem, skąd miał kasę na założenie partii i na konwencję. Jestem pewien, że tu było wsparcie z zagranicy. Dziwne jest też, że służby nic nie robią, aby to wyjaśnić. I właściwie od tego tweeta powinienem rozpocząć, bo Asia Marcowa, nikt, który zobowiązuje, myślę, skomentowała to po swojemu. Tęczowy Robert opowiada u Moniki o swoich obietnicach. Wszystkie sfinansuje dzięki likwidacji religii w szkołach i opodatkowaniu kasy, tacy, kościelnej tacy. Ta nienawiść do kościoła wylewa się w każdym słowie. A co według was mogłoby świadczyć za tym, że jednak ludzie częściowo przynajmniej popierają to ugrupowanie twitterowicze? Czy znalazły się jakieś takie sygnały?
Znaczy popierają ugrupowanie wiosny, rozumiem.
Tak, tak.
O, symptomów takich nawet nie zauważyłem na Twitterze. Bardziej może osoby, które są...
No ale 16% mają.
Skąd te 16%? Czy na Twitterze to jest więcej, mniej?
Mam wrażenie, że na Twitterze jest to dużo mniej. To jest... Nie wiem, czy można byłoby to przeliczać w procentach. Także nie jest tego sporo. Także uważam, że to ugrupowanie na razie szans bytu jeszcze nie ma, pomimo tego, że nawet ponoć samego ugrupowania jeszcze nie ma. Partii Wiosna jeszcze
ponoć sąd nie przyznał nazwy, nie zmienili nazwy partii poprzedniej na obecną.
Są dylematy właśnie, jak ma się nazywać ta partia, bo Wiosna to jest jeden pomysł.
Wiosna Roberta Biedronia.
No właśnie, Wiosna Roberta Biedronia. Drugi pomysł. I podobno dwa wnioski czekają na rozpatrzenie. Decyzji jak na razie nie ma. Także sytuacja co najmniej kuriozalna.
Kuriozalna,
to prawda. Będą znowu dwa ugrupowania. Nie będą wiedzieli, kto do kogo, która prawdziwa partia.
I co ciekawe, pojawiło się sporo dylematów wokół tej partii, nawet u dziennikarzy, których podejrzewalibyśmy pewnie o sympatyzowanie, czy to z Robertem Biedroniem, czy właśnie tworzoną nową partią. Użytkownik Twittera Jacek Piekara przypomina po pierwsze o tym, że Robert Biedroń wszedł w mały konflikt z Tomaszem Lisem. Biedroń pisze tak. Tomasz Lis co roku wręczał mi dyplom najlepszy prezydent. Tomasz Lis odpowiada. Nigdy nie wręczyłem mu żadnego dyplomu. Raz znalazł się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji. Biedroń ma zdumiewającą inklinację dodających się łatwo przejrzeć łgarstw. Ciekawe, jak długo na tym ujedzie.
No właśnie, to jest problem takiego właśnie braku zaplecza, moim zdaniem, medialnego ze strony Roberta Biedronia. Podejrzewam, że dziennikarze, którzy są obecnie bardziej po stronie Platformy Obywatelskiej bądź nowego ugrupowania tworzonego dla potrzeb Donalda Tuska, nie wesprą Roberta Biedronia. I dlatego też ma taki opór ze strony Tomasza Lisa przy głoszeniu swoich, właśnie nie wiem jak to nawet nazwać teraz, frazesów o tym, że dostał nagrodę prezydenta miasta, jako nagrodę od Newsweeka jako prezydent.
To skąd w takim razie w tych warunkach brak zaplecza marketingowego, brak zaplecza finansowego wzięły się pieniądze na konwencję partii?
To jest dobre pytanie, bo to stało się tak nagle.
Czy ktoś znalazł odpowiedź na tą zagadkę?
Szukają.
Sam Robert Biedroń mówi, że ze sprzedaży koszulek w sklepie swoim, tak, i tego typu elementów. Nie pamiętam dokładnie. Nie wczytywałem się tak dokładnie w jego wypowiedź.
Własny biznes.
Tak, jakiś biznes właśnie. Chyba Robert Biedroń sklep, czy coś takiego, nie pamiętam.
Tak, tak. No trudno w to uwierzyć. To może rzeczywiście już z tej tacy kościelnej z opodatkowania tych pieniędzy byłoby więcej. Ale jednak hałasu było wokół tego sporo.
Prawda.
Ja tak sobie skojarzyłem w ogóle ten hałas wokół partii Roberta Biedronia z wcześniejszym ruchem Janusza Palikota, z wcześniejszą Nowoczesną Ryszarda Petru, bo w każdym z tych przypadków myślę, że schemat się powtarzał. To znaczy, czy to ruch Palikota, czy Nowoczesna, ogniskowały wokół siebie uwagę medialną. I hałas medialny był zdecydowanie większy nawet niż hałas uliczny wokół tego.
To prawda, to prawda.
Tutaj znów to się powtórzyło. Hałas jako taki stały element tworzenia tej
nawet
partii.
Nawet tyle samo osób chyba przyszło, jak był pan Petru,
no właśnie,
w Poznaniu.
Ale...
tyle samo jak pan robi.
Ale właśnie, kilkanaście osób było w Poznaniu, czyli co? Ten hałas, on wcale jeszcze nie przesądza tego, że cała operacja zakończy się sukcesem. Bo tutaj przytoczę stare przysłowie pszczół, które mówi, krowa, która dużo szczeka, zwykle mało daje mleka. Także myślę, że i tym razem może być bardzo, bardzo podobnie.
Bardzo.
Ale skoro już jesteśmy przy mleku, to w takim razie spójrzmy na protest, który na ulicach Poznania odbył się. I był to protest przeciwko, kto wie?
Piciu mleka.
Protest przeciwko piciu mleka. Pan taksówkarz, to nie jest funkcja, to nie jest zawód, tylko nick
twitterowy.
Użytkownika Twittera. Otóż pan taksówkarz skomentował to w ten sposób. W Poznaniu protestowano przeciwko piciu mleka. Mleko jest białe. Wszystko, co białe, to rasistowskie. Czy były jakieś inne komentarze, które tutaj zwróciły waszą uwagę, jeśli chodzi o mleko?
Były komentarze a propos mleka. Przyznam, że temat zgłębiłem troszeczkę tylko, nie mając czasu na takie rzeczy. Pan Wąsaty Janusz, mówiący o tym, że pijąc wodę powodujesz wysychanie studni w Afryce, znowu protestują najnaiwniejsi z naiwnych oraz najgłupsi z głupich. I jest to komentarz właśnie dotyczący się protestu właśnie a propos nie picia mleka. No moim zdaniem bardzo trafne.
No właśnie, także myślę, że w tym momencie nasi słuchacze też zakręcają krany starają się pić jak najmniej, no bo wiadomo, że...
No kiedyś było, że pij mleko, będziesz wielki, a teraz...
Nawet piosenka była.
Nawet piosenka była.
Tak, tak, no ale jeśli rację ma wąsaty Janusz, no to nawet picie wody szkodzi klimatowi. No nie będzie dobrze, jeżeli wypijemy dodatkową szklankę wody, bo w tym momencie Afryka całkowicie nam wysknie. Wzruszyła się tą sytuacją również użytkowniczka Sebajka, czyli Barara Pisowocka, która stanęła w obronie całej planety, zwierząt, pijących wodę. Zwierzęta, właśnie to jest też ważne, zwierzęta najczęściej piją wodę.
Podobno.
Tak. Barbara Pisowocka wzięła sobie za cel obronę krów. Tylko dzika krowa i tylko w naturalnym środowisku, żadnej hodowli, nie dla mleka, uwolnić też marchewkę i szpinak. Stop uprawom jarmużu. I ja myślę sobie, że po takich uwagach pewnie wszyscy, każdy z czytelników, z użytkowników Twittera stałby się jakimś ortodoksyjnym weganinem, gdyby nie to, że odezwał się wtedy Jacek Komisarz Wrona. Nie wiem, czy znany słuchaczom
użytkowników.
Jacek Komisarz Wrona rzeczywiście występuje też często w telewizji, ale na szczęście jest aktywny
na Twitterze.
Jest.
I zabrał głos w tej sprawie, mówiąc: żona uszanowała męża i podała mu steka z wołowiny i tatara oraz dobre wino francuskie. No i to niestety zamknęło temat. Musimy czekać dalej na kolejne protesty. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do zderzenia tych dwóch grup, to znaczy przede wszystkim Jacka Komisarza Wrony z weganami protestującymi przeciwko piciu mleka. Dobrze, a co jeszcze według was, na jakie ciekawostki w ostatnich dniach na Twitterze warto byłoby zwrócić uwagę?
To może ciekawostka, która nie jest zabawna, bądź, ale jest z mojej perspektywy dość istotną, to są kamery dla policjantów, które zostały zakupione i dzięki temu policjanci nasi mogą monitorować sytuację na ulicach podczas różnych interwencji. Uważam, że to jest bardzo ważna wiadomość. Tylko pytanie, czy to się sprawdzi.
A kto tą informację podał?
Andrzej Borowiak.
No tak.
Właśnie, tak, tak.
I ja mówię tutaj specjalnie, żeby wskazać, jak bardzo jest to poznański akcent.
Tak.
Nie brakowało też innych akcentów poznańskich, bo na przykład pojawiła się taka informacja, też komentowana bogato, o zatrzymaniu Jacka K. Jacka K., który był prezesem PKN Orlen, a wcześniej absolwentem jednej z poznańskich uczelni.
Uczelni, tak.
I tak właśnie nawet się zastanawiałem, że Jacek K. sam może nie był zbyt mocno promowany na tej uczelni, mimo że funkcja, którą pełnił, była bardzo ważna, ale teraz wszyscy przypomnieli sobie nagle o Jacku K. i na przykład Kazimirus Rex przypomniał. Były prezes PKN Orlen słynął z tego, że co drugim wypowiadanym słowem przez niego było to, które dzięki Stanisławowi Lemowi weszło do literatury polskiej jako awróg. Także okazuje się, że całkiem pozabiznesowe zasługi jednak Jacek K., nasz tutaj reprezentant we władzach do niedawna największej polskiej firmy, jakieś tam zasługi jednak miał. Według mnie, co jeszcze było ciekawe, sporo było dyskusji na temat wypowiedzi pani Zofii Romaszewskiej. Bo Zofia Romaszewska była zagadywana na temat pomników. Kto zasługuje na pomniki, kto nie.
Tak.
I te jej odpowiedzi były czasem bardzo mocno zaskakujące. Adam Lubi komentował to w ten sposób. Czy pomnik Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie to dobry pomysł? Pyta Mazurek Zofię Romaszewską. Dłuższa cisza. Nie, pada odpowiedź. A dlaczego? Bo nie lubię Tadeusza Mazowieckiego. Kamila, czyli Kamila, mówi: przemyślenia pani Romaszewskiej, pomnik dla Mazowieckiego. Nie, bo go nie lubię. A pozostawienie Gersdorf na stanowisku uważam za bardzo fajne. Z takim uzasadnieniem decyzji to ja mogę śmiało zostać doradcą prezydenta. Czy inni słynni, znakomici nasi politycy równie efektownie wypowiadali się w ciągu ostatnich dni? Na co zwróciliście tutaj uwagę?
A propos pomnika, to
Przyznam szczerze, nie śledziłem tej rozmowy, ale zwróciłem uwagę na zmianę nazwy ulic w Warszawie. Na przykład zdjęcie tabliczki z ulicy Lecha Kaczyńskiego i przywrócenie nazwy ulicy Armii Ludowej, czy też Alei Armii Ludowej, co dla mnie jest straszne i jednoznaczne, że tak powiem, jeżeli chodzi o nowego prezydenta Warszawy.
No tak. Ale w związku z tym, że widzę, że powolutku kończy się nam czas naszej audycji, ja myślę, że powinniśmy znaleźć też coś takiego, co łączy, a nie dzieli, co dodaje, a nie odejmuje. Będzie po prostu do zaakceptowania dla wszystkich. Użytkownicy Twittera zwrócili uwagę na jedno hasło, które akceptowane jest przez obie strony politycznego sporu. Zarówno przez czytelników Gazety Wyborczej, jak i widzów telewizji publicznej. Hasło to brzmiało: Kurski, przeproś za brata w ramach zasypywania podziałów. Także to, myślę, że łączy, a nie dzieli.
Łączy, a nie dzieli.
Nie ma chyba nikogo, kto by tutaj zaprotestował. Chociaż jeszcze na zakończenie. Anna Różycka-Majewska mówi: w ramach obniżania temperatury sporu Telewizja Polska powinna się wycofać i znów mówić jednym głosem z TVN-ami, a wtedy pełna harmonia, zupełnie jak za czasów poprzednich rządów. Także wszystkim nam pewnie marzy się taka harmonijna współpraca, wspólne dbanie o nasz kraj, o nasze miasto, o naszą planetę, no bo planetę to przede wszystkim...
Idzie wiosna, musi być harmonia.
Tak, tak. I tej harmonii właśnie sobie życzymy, a w tej chwili już żegnamy się ze słuchaczami, czyli...
Katarzyna.
I Mateusz Matysiek.
Oraz Piotr Tomczyk i Marcin Kuberka.
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.